Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram piątą sesję Rady Gminy w Bystronie Morskiej. Bardzo proszę radnych o potwierdzenie obecności na dzisiejszym spotkaniu, duszeniu przycisku kworum. W dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych. Podejmowane uchwały będą prawomocne. Jako że wyświetliła się tam radna pani Anna Sianos, wystąpiłem do pani Ani z pismem, z prośbą o informację, czy weźmie udział w dzisiejszej sesji. Otrzymałem odpowiedź, że w dniu dzisiejszym nie będę mogła uczestniczyć w sesji Rady Gminy. Jednocześnie informuję, że ślubowanie złożę w dniu 22 lutego. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 grudnia 2018 roku. Trzymacie Państwo uwagi do protokołu? Nie widzę, kto jest za przyjęciem protokołu. Proszę o podniesienie karty do głosowania i wduszeniu przycisku. Jak się pokaże za. Protokół został podjęty jednogłośnie. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z czwartej sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 7 stycznia 2019 roku? Najpierw zapytam, czy macie Państwo uwagi do tego protokołu? Nie widzę. Kto jest za podjęciem, za przyjęciem protokołu? Proszę o przeniesienie karty. Wduszeniem przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Bardzo proszę Panią Wójt o przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacji o przeprowadzonych przetargach.
Uchwały z trzeciej sesji są w trakcie realizacji. Uchwała z czwartej sesji jest wykonywana. Dotyczyła to tylko pani skarbnik. Jeżeli chodzi o informację o przeprowadzonych przetargach w okresie od 28 grudnia do 24 stycznia. W tym okresie nie były prowadzone ani nie zostały zaplanowane żadne przetargi, ani rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Ustronie Morskie.
Dziękuję bardzo. Punkt czwarty, głos mieszkańców. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pan Grzegorz Czachrowski.
Pani Wójt, Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że jestem mieszkańcem, pozostaję mieszkańcem gminy Ustronie Morskie, mam możliwość zabrania głosu i z tego chciałbym skorzystać. Jeszcze jako dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim. Na początku chciałbym podziękować troszeczkę historycznie panu Stanisławowi Zielińskiemu za przyjęcie mnie do pracy w Urzędzie Gminy. Było to w 1998 roku, ponad 20 lat temu. Wójt przyjął mnie tutaj do pracy jako absolwenta Politechniki Koszalińskiej, a jednocześnie zawodnika koszalińskiej siatkarskiej sekcji. Jako samorządowiec, pracownik urzędu, przez 6 sezonów ligowych reprezentowałem Ustronie Morskie w rozgrywkach centralnych siatkarskiej drugiej ligi w drużynie Nadmorskiego Klubu Sportowego Astra. Pan Stanisław Zieliński przekazał mi bardzo również cenną naukę, że każdy klient urzędu powinien być obsłużony na tak. Bardzo często tak powtarzał. Wpojona zasada do dzisiaj mi towarzyszy i bardzo się przydaje. Słowa wdzięczności i uznania kieruję również w stronę pana wójta Jerzego Kołakowskiego, który odkrył we mnie potencjał na dyrektora i umiejętności menedżerskie, dzięki którym zarządzana przeze mnie jednostka Centrum Sportowo-Rekreacyjne Helios jest wizytówką Ustronia. Myślę, że promuje naszą gminę zarówno w powiecie, jak i w Polsce. Podziękowania należą się także pani wójt Bernadecie Borkowskiej za to, że ze zrozumieniem przyjęła moją decyzję o zmianie pracy i przejściu do innej jednostki organizacyjnej. Pani wójt powiedziała, z niewolnika nie ma pracownika, bo faktycznie potrzebuje nowych wyzwań zawodowych, ponieważ w ostatnim czasie mojej pracy czułem nieustanną presję, ciągłe roszczenia, ataki w kierunku mojej osoby. Mam tu na myśli sprawy związane z prowadzeniem jednostki i współpracą z niektórymi ludźmi. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, współpracownikom, którzy przez ostatnie 20 lat mojej pracy na rzecz tej miejscowości byli ze mną, dobrze mi życzyli. Dziękuję również tym, którzy po wyborach samorządowych zwalniali mnie na ulicy, bo bez tych ludzi też tej decyzji mógłbym nie podjąć. Moje doświadczenie pozwoliło mi objąć podobne stanowisko kierownicze w innej gminie. Poświęcę teraz całą swoją zdobytą wiedzę, energię na rzecz innej jednostki. Zawsze starałem się pracować uczciwie i z pełnym zaangażowaniem. Myślę, że nie zamknąłem za sobą żadnych drzwi i nie wykluczam, że na szczeblu zawodowym jeszcze się spotkamy. Życzę Państwu, jak i mojemu następcy, wszystkiego najlepszego, wzajemnej przychylności, zaufania i dobrej współpracy z całym zespołem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze go zabrać? Bardzo proszę, Pani Sołtys.
Pani wójt, panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam zwrócić uwagę w imieniu rolników miejscowości Rusowa, że nastąpił problem w związku z Eską. Powodem jest wylew lub zalew bardziej kilku hektarów łąk za panem Mitkowskim. Pani wójt wie i część pewnie radnych również wie, gdzie to jest. Jest to cały obszar znajdujący się tam łąk, jest to kilka hektarów. Tam są pola pana Gnacińskiego, Chorążego, Holca, Mitkowskiego i jeszcze tam chyba kogoś, ale nie mogli mi rolnicy tego określić. Ostatnio właśnie wczoraj dostałam zgłoszenie, że jadąc na sesję mają prośbę. Ja również mam prośbę w ich imieniu. Może powinnam rozmawiać ze służbami rolniczymi, ale chciałam tu nakreślić, że jest taki problem i pewnie będzie się on powtarzał. Rolnicy po prostu mają problem dogadania się ze strabagiem. Piszą pisma, protokoły. Jednakże wspólnie doszliśmy do wniosku, że może dobrze by było, aby ktoś, pracownik Urzędu Gminy, wspólnie z rolnikami, ze mną, poszlibyśmy na te pola, obejrzeli, napisali wspólny protokół, podpisali się, żeby to również było, że tak powiem, z urzędu też. Nie możemy zostawić tych rolników tak samych sobie. Oni walczą, tam ja już byłam proszona, też wjeżdżają ciężkim sprzętem na gąsienicach, na pola, niszczą rzepaki. Byłam proszona, żebym przyjechała, zadzwoniliśmy do kierownika strabagu, do Będzina. Niestety jeden z rolników przede mną czekał 2 godziny, ja później z nią jeszcze 1,5 godziny. Nie doczekałam się, nie wiem, czy po prostu możemy takie traktowanie ze strony strabagu przyjąć. Gdy były rozmowy przed, bardzo pięknie to wyglądało. Byłam na tych rozmowach, kierownik strabagu powiedział, że wszystko jest na dobrej drodze, że on jest otwarty, że będzie rozmawiał na wszelkie problemy. Tam wystąpił problem tego rodzaju, że najprawdopodobniej usypany nasyp, pod którym idzie rura odprowadzająca wody z pól do rowu, pod ciężarem tego nasypu się załamała i po prostu nie ma tego odpływu. Niestety nie możemy wspólnie z rolnikami od Strabagu nic, tłumaczą się tym, że oni są ubezpieczeni. No, faktycznie chyba taka sytuacja tam jest, skoro takie tłumaczenie jest. Jednakże my nie możemy tego tak zostawić. I po prostu chciałabym poprosić w imieniu własnym i tych rolników o pomoc ze strony gminy, napisanie takiego protokołu. Mówilibyśmy się na któryś dzień. Ja zresztą nagrałam film, żeby nie być gołosłownym, jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć, jest to, mogę udostępnić, jest to do obejrzenia, że nie jest to wyssane z palca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pani wójt coś odpowiedzi?
Myślę, że zajmiemy się tą sprawą i będziemy pukać, gdzie tylko się da, żeby pomóc. Bo jeżeli rzeczywiście oni nie zrobili albo zniszczyli już zrobiony przepust, to no, będzie cały czas zalewało. Nie? Dlatego należy jak najszybciej monitorować. Także dziękuję za monit.
Bardzo proszę, kolejny głos, pan Grzegorz Pytlo. Okej, pani Sołtys, proszę bardzo.
Pani wójt, szanowni radni, szanowni państwo, moje pytanie nie jest nowością. Chciałam po prostu ponowić pytanie moje w sprawie remontu świetlicy w Gwiździe. Czy może już zapadły jakieś decyzje, bo jest początek roku, a wiemy, że rok bardzo szybko płynie i zaraz będzie koniec roku. Także to jest pytanie moje numer jeden. A drugie pytanie mam jeszcze w sprawie remontu przejazdu kolejowego łączącego drogę krajową 11 z miejscowością Gwizd. Był teraz remont jesienią drogi do pana Szoty, tam do pani Nowickiej i został ten kawałek przejazdu kolejowego, który jest podobno własnością kolei i nikt nie może nic z tym zrobić, żeby to wyremontować. Są tam dziury. Mieszkańcy cały czas upominają się o remont. Ja zwracałam się jesienią 2018 roku do pana starosty Tomborowskiego z pismem właśnie o wystąpienie do kolei w tej sprawie, żeby coś zrobili. I pan starosta mi tutaj odpisał, że przekazał moje pismo do Poznania, który to jest właścicielem tego przejazdu. Z Poznania koleje odpisały mi, że nie jest to własnością ich, tylko własnością ze Szczecina. Szczecin-Goleniów. Przekazano to pismo do Goleniowa, tam do Szczecina, do dyrekcji i od tej pory nie mam żadnych wiadomości. I chciałabym się zwrócić tutaj do szanownej rady, do pani wójt, żeby może przez urząd gminy została podjęta jakaś interwencja w tej sprawie, bo nie może tak być, żeby ten przejazd wyglądał tak, jak wygląda, bo to zagraża ich bezpieczeństwu mieszkańców. No i wiemy, jakie są teraz przypadki i zdarzenia na przejazdach kolejowych. Także bardzo bym prosiła, jest to sprawa pilna. Dziękuję.
Co do przejazdu, to...
Ja jeszcze mogę nadmienić, tylko że mam tu te wszystkie pisma. Mogę do wglądu pani wójt czy urzędnikom zrobić ksero i przekazać, żeby to można było tą sprawę monitorować dalej. Dziękuję bardzo.
Odkserujemy te pisma. Pan mecenas zajmie się tym. Wystosujemy odpowiednie pismo. Spróbujemy, jak nie tu, to tam, ale będziemy to, zajmiemy się tym. Co do drugiego, pierwszego właściwie pytania, jeżeli chodzi o tą świetlicę. No, Wstyd mi nawet za to, że to tak wygląda, ale pieniądze miały być Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania. Niestety ta grupa, coś się z nią dzieje. Byłam na spotkaniu właśnie w Karlinie. Jest tak jakby zawieszona w powietrzu. Dostała już karę, około 500 tysięcy. Także już nam zmniejsza to dofinansowanie. I teraz jest spotkanie, bo to jest w gościnie, jest zgromadzenie wspólników i wtedy się dopiero wyjaśni, czy w ogóle dostaniemy, czy nie dostaniemy. Bo no tak wiem, że nie może to zostać ta świetlica w takim nieładzie i pozbijane tynki. To tak nie może być, ale no ktoś się pospieszył, że tak zrobił. Postaramy się to wszystko naprawić. Spotkanie jest na koniec miesiąca, 28 stycznia i wtedy mogę zadzwonić do Pani i powiedzieć, co z tym dalej. Tak.
Pan Grzegorz Petloch. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Państwo Radni. Ulica Akacjowa, Eklenin, wiecznie żywa, czyli Sianorzęty. Temat, z którym do tego miejsca przychodzę po raz enty. Zapewniam Państwa, że jestem w tej sprawie po raz ostatni, dlatego że może całe szczęście się stamtąd wyprowadzamy. I pewnie już nie będziemy mieli więcej z tym problemu, ale przychodzę póki co w imieniu własnym i w imieniu co najmniej połowy właścicieli nieruchomości, które zostały sprzedane przez gminę Ustronie Morskie. Czyli to są wszystko osoby, które u Państwa, u nas zostawiły pieniądze. Niestety nieustannie problem związany z drogą, począwszy od początku, tak, czyli od tej samowoli budowlanej w roku 2010, przez prace, na które później gmina zezwoliła w celu wykonania infrastruktury technicznej w 2016 roku, tego braku nadzoru, braku odpowiednich napraw. Wydawało się, że jesteśmy już na prostej drodze do momentu, kiedy znowu gmina jako zarządca drogi wyraziła zgodę na prowadzenie prac w pasie drogowym na rzecz operatora energetycznego. W 2017 roku po licznych interwencjach gmina wydała kilkanaście tysięcy złotych na naprawę. W roku 2018, pod koniec tego roku, tuż po wyborach, gmina wydała kilkanaście tysięcy złotych na naprawę. Ta sama gmina w styczniu w zasadzie pozwala na zdemolowanie, można powiedzieć, że chyba wszystkich nakładów, które zostały poniesione na tą ulicę. Prace ziemne, które są wykonywane w sposób skandaliczny, powodują po pierwsze zniszczenie ubitej drogi, po drugie wywleczenie na wierzch gliny, wykopy są zagęszczane, wykopy nie są zagęszczane, uzupełniane są tą samą gliną z wykopów. Jest to niezgodnie z jakąkolwiek technologią i to już pracownicy Urzędu Gminy powinni o tym wiedzieć, jaki to jest teren, jak się ta ulica zachowuje przy pracach. No niestety, albo pływamy w błocie, albo musimy się przedzierać przez kolejne. No to chyba nie na tym powinna modernizacja infrastruktury obcej polegać. Tak? Bo ja rozumiem, że Energa ma swoje potrzeby, dzięki którym też gmina mogła sprzedać ostatnie zdziały, które były blokowane przez linie powietrzne. Ale nie może to być tak, że w zasadzie gmina sama sobie psuje swój majątek. My się stamtąd, tak jak powiedziałem, wyprowadzamy, więc to za chwilę nie będzie nasz problem, ale póki co do końca lutego tam będziemy mieszkać i chciałbym, żebyśmy normalnie mogli funkcjonować, tak? Moje dziecko nie może wyjść z domu, nie może do tego domu wrócić. Moja żona podobnie, jestem jedyną osobą, która się porusza samochodem akurat, więc są zależne ode mnie. Był pan radny Marek Leciacho, tam zainteresował się, podjechał to obejrzeć. Naprawdę, to nie jest to ani w kategorii żartu, ani jakichś roszczeń. Ja wielokrotnie Państwu powtarzałem, my nie chcemy tam asfaltu, my nie chcemy tam polbruku, po prostu chcemy normalnie funkcjonować. Złożyłem do Państwa pismo związane z tym, w jaki sposób te procedury wyglądają w gminie, bo ja mam wrażenie, zresztą starałem się odnaleźć jakiekolwiek dokumenty w tej sprawie, że tych procedur nie ma. Jest to robione w sposób dowolny. I chciałbym, żeby naprawdę... Dostałem pismo, Pani Wójt, dziękuję bardzo. Natomiast pismo wskazujące jutrzejszy dzień na odbiór robót,
No, wydaje mi się, że cokolwiek jest to chybione, dlatego że po pierwsze roboty nie są skończone, po drugie aura jest taka, jaka jest, więc nie ma absolutnie możliwości, żeby energia tę pracę zakończyła i żeby ta nawierzchnia otworzyła i żeby można było to odebrać. Więc ja nie chcę z Państwem tutaj polemiki prowadzić, ale chciałbym, żeby zarówno Pani Wójt, jak i urzędnicy jej podlegający i Państwo Radni na przyszłość zwrócili na takie rzeczy uwagę, bo powiem wprost, no, nie po to, żeśmy chcieli tych zmian w gminie, żeby pewne sekwencje zdarzeń się powtarzały. Oczekujemy, że będzie trochę po prostu inaczej, że będzie normalnie i że o nas jako mieszkańców, użytkowników dróg no, będzie zadbana, tak, ze strony urzędu. Także tyle. Dziękuję bardzo i ja mam nadzieję, że ta akacjowa naprawdę zostanie naprawiona i że energia zostanie przywołana do porządku. Podobnie zresztą jak inwestor, który buduje na sąsiedniej nieruchomości, również kupionej od gminy, dlatego że myślę, że 50% szkód to są szkody związane właśnie z tamtą budową. I też odnoszę wrażenie, że niekoniecznie jest ten stan drogi udokumentowany, a za chwilę będzie tak, że znowu z budżetu trzeba będzie wydać pieniądze na odtworzenie tej drogi. Także tyle. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, panie wójcie, głos.
Panie Grzegorzu, chciałam dopowiedzieć, że zostało przesunięte z 25 na 2 lutego bodajże zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę. No, musimy się przychylić. Motywuje to właśnie aurą i pogodą. Ponadto myślimy o tym i zostały wszczęte procedury co do położenia płyt.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam punkt głos mieszkańców. Punkt 5. Zapoznanie radnych ze sporem sądowym gminy Ostrołęka Morskie Baltic Center Polska w sprawie odzyskania terenów oddanych w użytkowanie wieczyste. Bardzo proszę, panie wójcie.
Tym sporem zajmuje się firma Witaszek Wrońscy, którzy, no nie pamiętam od którego roku, od początku, zajmują się tym sporem. Dzisiaj nikt nie mógł przyjechać, gdzieś wyjechał. Przysłali tylko pismo, które no, pragnę odczytać, żeby troszeczkę zapoznać i radnych, i tutaj wszystkich zebranych i widzów. Dziękując w imieniu Kancelarii Prawnej Witaszek, Wrońscy i Wspólnicy, spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie, w nawiązaniu do pisma z dnia 16 stycznia 2019 roku dotyczącego sporu prowadzącego przez gminę Ostrołęka Morskie przeciwko Baltic Center Polska Spółka z o.o. o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Aktualne postępowanie w sprawie prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Koszalinie pod sygnaturą akt 1C130/11 zostało postanowieniem z dnia 3 października 2013 roku zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku pozwanej o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Po zakończeniu postępowania administracyjnego, którego celem było rozstrzygnięcie, czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w sytuacji złożenia wniosku o przekształcenie tego prawa w prawo własności. W wyniku rozpoznania wniosku Baltic Center decyzją z dnia 29 września 2015 roku wójt gminy Ostrołęka Morskie odmówił przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, której to umowy rozwiązania w postępowaniu cywilnym domaga się gmina, a następnie w dniu 2 grudnia 2015 roku samorządowe kolegium odwoławcze w Koszalinie po rozpatrzeniu odwołania Baltic Center utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję wójta gminy Ustronie-Morskie. Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w dniu 17 sierpnia 2016 roku oddalił skargę na decyzję SKO w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2015 roku, zaś Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie oddalił skargę kasacyjną od wyżej wymienionego wyroku w USA. W konsekwencji odpadła podstawa do zawieszenia postępowania. Jednakże pozwana Baltic Center złożyła skargę na pierwszy wyrok NSA do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W związku z zawieszeniem postępowania kancelaria kilkukrotnie składała wnioski o podjęcie zawieszonego postępowania, dwukrotnie zaskarżając do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie odmawiające uwzględnienia wniosków w tym zakresie. Opłata od zażalenia wynosi 20 tysięcy złotych. W postanowieniu z dnia 28 października 2016 roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie, oddalając zażalenie na podstawie Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 10 czerwca 2016 roku w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania, stwierdził, iż brak ostatecznego rozstrzygnięcia dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w postępowaniu sądowo-administracyjnym czyni niecelowym podjęcie niniejszej sprawy. Kancelaria po uzyskaniu wiedzy o zapadłym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego gmina Ustronie-Morskie nie była stroną tego postępowania, poinformowała Sąd Okręgowy w Koszalinie o oddaleniu skargi kasacyjnej od wniosku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 2016 roku, oddalającego skargę na decyzję samorządowego kolegium odwoławczego w Koszalinie z dnia 2 grudnia 2015 roku. W ślad za wyżej wymienioną informacją Baltic Center z dnia 13 grudnia 2018 roku poinformował sąd o złożeniu skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, oponując tym samym podjęciu zawieszonego postępowania. Wobec braku reakcji Sądu Okręgowego w Koszalinie kancelaria pismem z dnia 7 stycznia 2019 roku ponownie złożyła wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania, motywując ten wniosek prawomocnym zakończeniem postępowania sądowo-administracyjnego w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do dnia sporządzenia niniejszego pisma Sąd Okręgowy w Koszalinie nie rozpoznał powyższego wniosku. Sporządził Tomasz Wroński. Jeżeli są jakieś pytania, to...
Czy macie Państwo pytania? Tak, to proszę wdusić. Tak, dyskusja. Dyskusja, tak? Bardzo proszę, pan radny Andrzej Basarab.
Mam pytanie do pani wójt w sprawie tego postępowania, które tam trwa tak długo. Czy w dalszym ciągu teraz zgłaszają się członkowie zarządu, że chcą nabyć te 44 hektary, które są w użytkowaniu, czy tematu jakby był zawieszony? Czy kontaktowała się z panią wójt spadkobierczyni, która, bo z tego co gdzieś tam wiadomo, że właściciel tych terenów nie żyje, tylko jest jego żona teraz w tym przypadku tam spadkobiercą, czy się kontaktowała z panią wójt? Dziękuję.
Nie, pani spadkobierczyni się nie kontaktowała, nie dzwoniła, nie była, nie miałam kontaktu. Było jakieś pismo w sprawie, ale zostało odpowiedziane negatywnie. Że... Ja muszę sobie przypomnieć, bo to było na początku i nie wiem, czy to nie zostało to pismo jeszcze po wójcie Kołakowskim, które leżało.
Czy to jest wystarczająca informacja dla Państwa? Czy uważacie, że celowe będzie zorganizowanie takiego spotkania na Komisji Wspólnej, na które zaprosimy kancelarię w terminie wygodnym dla nich, żeby nam przedstawili szczegółowo, żebyśmy mogli dopytać. Myślę, że Panie Wójcie tam nie jest w stanie nawet odpowiedzieć na nasze pytania. Czy celowe jest takie organizowanie spotkania? Pan Andrzej Besera, proszę.
Ja uważam, że takie spotkanie jest potrzebne, bo przez ten okres dłuższy czasu to te wiadomości były takie szczątkowe, na jakim to etapie jest. I po prostu radni nie posiadaliśmy takich wiadomości. Nawet obsługa prawna nam nie przekazywała, w jakim sposób, na jakim etapie jest to. Teraz się dowiadujemy tu z pisma, co przeczytała pani wójt, jak daleko się odwołują ta spółka. I byłoby to wskazane, żeby ta kancelaria, która obsługuje, powiedziała, jakie są szanse, możliwości i jak długo to będzie trwało jeszcze to odzyskiwanie tych 44 hektarów. To jest tylko takie moje zdanie, żeby to, co pan przewodniczący powiedział, jest to bardzo logiczne, żeby się spotkać z tą kancelarią, bo my nigdy jako radni częściowo tutaj, którzy jesteśmy, nie rozmawialiśmy z tą kancelarią, nigdy nam nie przekazywał, tylko jakieś tam szczątkowe informacje mieliśmy przekazane i to było wskazane. Dziękuję.
Ja zapraszałam, żeby ci państwo przyjechali, ale mieli akurat sprawy sądowe, termin im nie odpowiadał, więc wypisali pismo raczej szczegółowo, co po kolei było i na pewno się spotkamy, przyjadą, tylko musimy ustalić datę, żeby dla wszystkich było zadowalająco, tak pasowało.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan mecenas.
Ja tak chciałem tylko dodać z doświadczenia, że jeżeli tutaj dopiero niedawno był złożony wniosek o podjęcie postępowania zawieszonego, to w Koszalinie Sąd Okręgowy mniej więcej pod koniec marca, może na początku kwietnia dopiero podejmie decyzję w tym zakresie, a jaki dalej bieg sprawie nada, to już zależy od sądu.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Leciacho.
Proszę mi powiedzieć, jakie koszty ponosi gmina w związku z tą sprawą? Czy my tej kancelarii płacimy za całą sprawę, czy za posiedzenie? Jak wygląda rozliczenie?
Panie Marku, nie wiem, czy są jednakowe kwoty, czy to było częściowe, czy po prostu... Ja może przygotujemy tutaj, referat przygotuję na piśmie i wtedy odpowiemy dokładnie.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby głos zabrać? Bo tutaj urządzenie się zawiesiło, nie jestem w stanie odczytać. Nie widzę głosów. Zamykam punkt, przechodzimy do przedstawienia projektów uchwał. Szanowni Państwo, przed sesją Pani Wójt złożyła wniosek o rozszerzenie porządku o projekt uchwały w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Ustronie Morskie realizacji zadania polegające na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu 61/1 OA 3,4/2018, część druga, Gepard 2, dotacja w ramach programu priorytetowego Gepard 2, transport niskoemisyjny, część druga, strategia rozwoju elektromobilności. Proponuję, żeby projekt ten umieścić jako druk numer 8 w punkcie 6 jako podpunkt H. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem porządku? czy mamy jakiś problem techniczny, bo u mnie tutaj się pokazuje brak połączenia internetowego. Nie działa mi, to już spróbujemy. Okej. Tylko ja mam. Jeszcze raz czekam. Dobra, już się działa. Okej. Dobrze. Tak. Kto z Państwa jest za rozszerzeniem porządku, proszę o podniesienie karty do głosowania i wduszenie odpowiedniego przycisku. Kto? Jak się nam pokażą. Kto jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? 14 głosów za. Porządek został rozszerzony. Przechodzimy do pierwszego projektu uchwały, druk numer 1. Projekt w sprawie określenia zasad trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięcia wyniki sportowe. Pani Wójt, kto przedstawi projekt? A jest pani już.
Wysoka Rado, Pani Wójt, Szanowni Państwo. Jednym z powodów podjęcia niniejszej uchwały jest wprowadzenie od 1 września 2017 roku reformy systemu edukacji, w tym likwidacji i przekształcenia gimnazjum. Uchwała w dotychczasowym brzmieniu umożliwiała ubieganie się o stypendium sportowe wyłącznie zawodnikom szkół ponadgimnazjalnych będących mieszkańcami gminy. W obecnym zapisie poszerza się wykaz wnioskodawców o osoby fizyczne będące mieszkańcami gminy, również bez konieczności członkostwa w danym klubie sportowym. Niezależnie od zasady gratyfikacji, nagród dla trenerów i wyróżnień oraz finansowego wspierania w formie stypendium sportowego, uchwała wprowadza zasady wskazujące, kto z uprawiających dyscyplinę sportową może być uprawniony do otrzymywania świadczeń poprzez wskazanie rodzajów zawodów, kategorii rozgrywek, w których zawodnicy, trenerzy muszą uczestniczyć i osiągnąć określony uchwałą sukces. Medal czy miejsce w klasyfikacji, powołanie do kadry narodowej. Ponadto uchwała wskazuje konkretne, mające znaczenie dla gminy Ustronie Morskie, dziedziny sportów, których zawodnicy oraz trenerzy mogą być objęci świadczeniem w postaci stypendium sportowego czy nagrody. Projekt niniejszej uchwały konsultowany był społecznie, jak również był tematem posiedzenia Komisji Publicznej Rady Gminy. Wobec powyższego należy stwierdzić, że podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego Komisji Publicznej o opinię.
Komisja Publiczna wydała opinię pozytywną.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 5/2019 Rady Gminy Ustronie Morskiej w sprawie określenia zasad trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych oraz nagród dla trenerów za osiągnięte wyniki sportowe. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty do głosowania i uduszenie przycisku. Za. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Druk numer 2. Projekt w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Kto z Pani Wójt przedstawi ten projekt? Nie. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, w imieniu Pani Wójt przedstawiam projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zgodnie z artykułem 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Rada Gminy może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych bonifikaty w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia gruntu stanowiącego własność gminy o stronie morskiej. Proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 40% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, 30% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, 20% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu, 10% w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu. Bonifikaty, o których mowa w ustępie pierwszym, nie udziela się, jeżeli użytkownik wieczysty posiada zadłużenie z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wobec gminy u stronie morskiej związanej z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia. Wniosek ten był przedstawiony na Komisji Budżetu.
Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię.
Komisja Budżetu jednogłośnie wydała opinię pozytywną.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 5/30/2019 Rady Gminy Ustroniomorskie w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie karty, wduszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw, kto się wstrzymał. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Druk nr 3. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, w imieniu Pani Wójt przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Dotyczy to terenu części działki gruntu nr 184/9 o łącznej powierzchni 56 metrów kwadratowych oraz nr 184/10 o powierzchni 15 metrów kwadratowych położonych w obrębie ewidencyjnym u stronie morskie. Grunt ten był objęty umowami dzierżawy, które wygasły z dniem 31 grudnia 2018 roku. Oddany do dzierżawy teren wykorzystywany był na cele lokalizacji garaży. Proponuje się przedłużenie umów dzierżawy w stosunku do części działki nr 184/9 do czasu dokonania zamiany gruntów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku działki 184/10 na okres do 31 grudnia 2019 roku. Projekt był przedstawiony na Komisji Budżetu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię w sprawie projektu.
Tutaj również Komisja Budżetu wydała opinię pozytywnie, jednogłośnie, 8 głosów za opinią pozytywną.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 5/31/2019 Rady Gminy Ustroniomorskim w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty i wduszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt. Projekt w sprawie projekt w sprawie nabycia nieruchomości w Ustroniu Morskim. Bardzo proszę. Druk nr 4.
Szanowni Państwo, w imieniu Pani Wójt przedstawiam projekt uchwały Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim. Właściciele wymienionej w uchwale działki nr 351/4 wystąpili z wnioskiem o jej nabycie przez gminę Ustronie Morskie. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka ta położona jest w obszarach oznaczonych symbolami 42 KDL i 39 KDL, przeznaczonych pod gminne drogi publiczne. To jest ulicę Bogusława 14 i ulicę Górną w Ustroniu Morskim. I stanowi poszerzenie istniejących pasów drogowych. Wniosek ten był przedstawiony na Komisji Budżetu.
Proszę o opinię Komisji Budżetu.
Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną, stosunkiem głosów 6 osób za opinią pozytywną, 2 osoby się wstrzymały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 5, /32/2019 Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie nabycia nieruchomości w Ustroniu Morskim. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty, wduszenie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta większością głosów. Kolejny projekt. Druk numer 5. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Bardzo proszę, pani inspektor.
Szanowni Państwo, w imieniu pani wójt przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Część działki gruntu nr 186/3 o łącznej powierzchni 1078 m2 położonej w obrębie ewidencyjnej Ustronie Morskiej objęta była umowami dzierżawy, które wygasły z dniem 31 grudnia 2018 roku. Oddany do dzierżawy teren wykorzystywany był przez dotychczasowych dzierżawców na cele ogródków przydomowych. Wniosek był przedstawiony na Komisji Budżetu.
Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Budżetu.
Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną. Stosunkiem głosów 6 za opinią pozytywną, 2 osoby się wstrzymały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 5 /33/2019 Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty do głosowania, wduszenie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny projekt dotyczy powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Potrzeba ta wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Szereg wprowadzonych zmian powoduje, że statut nasz, mimo zakończenia niedawno pracy nad nim, stał się w tej chwili nieaktualnych i szereg przepisów, szereg regulacji w nim zawartych nie jest spójnych z ustawą o samorządzie gminnym. Stąd dzisiejszy projekt uchwały. Po konsultacjach z Państwem następujące osoby wyraziły zgodę, o co też będę dzisiaj prosił również, żeby tutaj publicznie potwierdzić tą swoją zgodę udziału w pracach komisji. Pan Marek Leciacho. Czy wyraża Pan zgodę?
Tak, wyrażam.
Pan Denis Tomala.
Tak, wyrażam zgodę.
Pan Andrzej Staszak.
Tak, wyrażam zgodę.
Mirosław Dziewiałtowicz.
Tak, wyrażam zgodę.
Krzysztof Grzybnowicz. Wyrażam zgodę. Czy ktoś z Państwa, z których osób nie wymieniłem, chciałby brać udział w pracach komisji? Bardzo proszę, pan Denis Tomala.
Chciałbym tutaj zgłosić jako kandydaturę pana Andrzeja Basara, ponieważ pan Andrzej jako jedyny obecnie kandydował do rady z odrębnego komitetu, więc wydaje mi się, że było zasadne, żeby również uczestniczył w pracach tej komisji. Tak więc panie Andrzeju, jeżeli pan wyrazi zgodę, prosił, żeby pan był w tej komisji.
Dziękuję, nie wyrażam zgody.
Dziękuję. Stąd moje zapytanie również było, że oczywiście każdy, kto chciałby brać udział, jest tutaj w tej komisji mile widziany. Im więcej osób, im więcej głów. Tak myślę, że praca będzie bardziej owocna. No tak. W takim razie zamykam listę osób, które będą wchodziły w skład komisji. Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały. Uchwała nr 5, łamana przez 34, łamana przez 2019 Rady Gminy w Ustroniomorskim w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Ustroniomorskim. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie karty i wyciszenie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt. Projekt w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniomorskim. Szanowni Państwo, dostaliście projekt do zapoznania. Mieliście prawo naniesienia uwag co do treści, jak i terminów. Projekt również został zaopiniowany pozytywnie podczas posiedzenia Komisji Budżetu. Jeśli macie Państwo, wynika to oczywiście, podjęcie tej uchwały wynika z obowiązku zapisanego w statucie, jak i no, kwestie organizacyjne, co ma na celu ułatwienie pracy przede wszystkim radnym związanej z, no, z ich pracą i terminy, które mamy zapisane w planie pracy Rady Gminy pozwalają nam to ustalić i dopasować do, no, do swoich obowiązków. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów, zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 5, łamane przez 34, łamane przez 2019 Rady Gminy w Ustroniomorskim w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniomorskim. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie karty i wduszenie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dodatkowy projekt wprowadzony w dzisiejszym, czyli projekt w sprawie powierzenia wójtowi gminy Ustroniomorskiej realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu GPR 2 dotacja w ramach programu priorytetowego GPR 2 transport niskoemisyjny część druga strategia rozwoju elektromobilności. Czy Pani Wójt chciałaby coś dodać? Proszę bardzo.
Nie wiem, wszyscy mają chyba tą uchwałę. Z tyłu jest uzasadnienie. Dlatego jest może tak późno ona dołączona do tej sesji, ponieważ pismo przyszło już po terminie, gdzie były złożone dokumenty na sesję. Jeżeli zapoznaliście się z tym, no myślę, że wszędzie musimy szukać pieniędzy, więc warto by jednak przystąpić do tego programu.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Ja mam pytanie, Panie Wójt, czy jest jakiś określony cel jakby składania tego wniosku? Co zamierzamy za te pozyskane środki, nie wiem, kupić? Jaki ten transport niskoemisyjny? Czy to transport publiczny? Czy nie wiem, samochód służbowy Pani Wójt? To pewnie różne można.
Też. Ale nie, tu nie chodzi o samochód dla Pani Wójt, czy jakichś samochodów służbowych. Chodzi głównie o to, żeby były zakupione te maszyny, ciągniki do oczyszczania miasta, do oczyszczania wsi, naszych ulic. No, nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale jeżeli teraz z tego nie skorzystamy, później już nie będziemy mogli. My nie musimy wydawać pieniędzy, ale jeżeli jest taka możliwość i jeszcze dofinansowanie w 100%, no to jak najbardziej trzeba się starać, pilotować to i myślę, że na pewno z tego nie zrezygnujemy i coś z tego skorzystamy.
Dziękuję. Pan Tomasz Tomaszewski.
Panie Wójt, czasu na przygotowanie odnośnie tego geparda było bardzo mało. Tam pokrótce tylko poczytałem sobie, że my jako gmina chyba możemy do 50 tysięcy dofinansowania składać. To jest jedna sprawa. A druga to chodzi tam też o tak zwane smart city, czyli moglibyśmy jakby starać się o dofinansowanie związane z parkingami i z nowoczesnymi rozwiązaniami płatności za nie.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 5, łamana przez 35, łamana przez 2019 Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie powierzenia wójtowi gminy Ustronie Morskiej realizacji zadania polegającego na złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu GEPR 2 dotacja w ramach programu priorytetowego GEPR 2 transport niskoemisyjny. Część druga, strategia rozwoju elektromobilności. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty, ruszenie przycisku za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu dotyczącego zarządzenia wójta gminy Ustronie Morskie w sprawie wprowadzenia regulaminu używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Ustronie Morskie.
Ja przedstawię ten protokół, tylko w niektórych momentach pozwolę sobie skrótowo, bo podejrzewam, że państwo mieliście dostęp, także żeby tutaj nie zanudzać. Protokół jest z dnia 8 stycznia. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie Marek Leciacho przewodniczący, pan Mirosław Dziewiałtowicz i Tomasz Rzeszowski kontrolujący. Informacji niezbędnych wyjaśnień w tej kwestii udzielili pani Katarzyna Kruszyńska, skarbnik gminy Ustronie Morskie, Winicjusz Staszewski, radca prawny Urzędu Gminy oraz urzędnicy. W trakcie kontroli ustalono, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku wójt gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski wydał zarządzenie nr 82/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Ustronie Morskie. Przedmiotowe zarządzenie w Biuletynie Informacji Publicznej zostało opublikowane z kilkudniowym opóźnieniem w dniu 5 września 2018 roku o godzinie 11:46. Niniejsze zarządzenie nie wprowadza do zmian istniejącego już zarządzenia, również nie ma w nim zapisu mówiącego o utracie mocy poprzedzającego. Zatem do dnia ogłoszenia tego zarządzenia nie obowiązywały w Urzędzie Gminy żadne akty prawne regulujące temat szeroko pojętej telekomunikacji. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus zawarta została w dniu 21 stycznia 2011 roku przez wójta gminy Kołakowskiego Jerzego. W tym czasie, to jest przed wprowadzeniem zarządzenia, najwyżsi rangą urzędnicy w osobach wójta, sekretarza oraz skarbnik gminy tylko w latach 2015-2016 dysponowali urządzeniami telefonicznymi, innymi słowy telefonami, z tak zwanej najwyższej półki. I tak, pan Jerzy Kołakowski dysponował urządzeniami typu iPhone, Samsung, Galaxy i podobnym. Pan Tomasz Grobla, sekretarz Samsung Galaxy S5 plus urządzenie G-Fit i Samsung Galaxy S7 i pani skarbnik iPhone 5S i iPhone SE 64 GB. Urządzenia te, które w tym okresie były naprawdę bardzo drogie i na dzień dzisiejszy dalej stanowią niesamowitą wartość. Wójt gminy nabył w przypadku jednego telefonu za 220 zł, drugiego za 100 zł, trzeciego za 80 zł. Sekretarz gminy nabył za 44,79 zł, drugi telefon za 100 zł. Skarbnik nabyła za kwotę 123 zł i 100 zł. Z przedłożonej tabeli rozsądek podpowiada jedno. Jak to możliwe, że urzędnicy kosztem podatników zafundowali sobie telefon wraz z urządzeniami Samsung G-Fit? Jest to nic innego jak gadżet, który wykorzystuje się takie funkcje jak krokomierz, pulsometr, stoper, potrzebny do monitorowania treningu sportowego. Urządzenie to posiada również funkcję kontrolne multimediów, czyli umożliwia zmianę piosenek, zatrzymywania, odtwarzania i regulację głośności z poziomu nadgarstka. Dane te uzyskaliśmy z publikacji ze stron internetowych. W dniu 19 października, w przeddzień wyborów samorządowych, wójt gminy Ustronie Morskie Jerzy Kołakowski wydał kolejne zarządzenie o numerze 93/2018 rok w sprawie wprowadzenia regulaminu używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników urzędu gminy. Tu należy zaznaczyć, że urządzenie BIP zostało opublikowane dopiero w dniu 5 listopada. Przypomnę tylko, że wybory były 21 października. O godzinie 13:57. Co było powodem tak wielkiego poślizgu, komisja nie ustaliła. Zaznaczyć przy tym należy, że pracownik odpowiedzialny za publikację BIP następne zarządzenie o numerze 94, które wydane było 24 października, wprowadził terminowo. To jest w tym samym dniu, kiedy zostało wydane. Wracając do zarządzeń 82 i 93, zmianie tylko uległ zapis dotyczący paragrafu 7 punkt 2, który w pierwszej wersji, czyli 19 sierpnia, brzmiało, że z chwilą wymiany telefonów komórkowych na nowe, nie wcześniej jednak niż po upływie okresu obowiązywania umowy obejmującej przedmiotowy aparat telefoniczny, pracownik może odkupić używany telefon komórkowy za cenę nie większą niż 10% wartości nowego urządzenia zakupionego na rynku wtórnym. I tam został dołączony wzór. Natomiast po zmianie ten punkt brzmi następująco. Pracownik może odkupić używany telefon komórkowy za cenę nie większą niż 50% wartości nowego urządzenia na rynku wtórnym. Dotyczy to również aparatów z uszkodzeniami. No i wzór tam stanowi. Innymi słowy, w trakcie obowiązywania umowy ten telefon pracownik mógł nabyć. Komisja, analizując przedłożone jej materiały, stwierdza, że w dniu 24 lipca 2018 roku zawarte zostały kolejne aneksy do umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych promocji PWA dla przedsiębiorców. To jest europejska BIS dla firm, dla stałych klientów. Niniejsze warunki umowy jednoosobowo negocjował i dokumenty jako abonent z upoważnienia wójta gminy podpisał Tomasz Drobla, sekretarz gminy. Umowy te posiadają jednak wadę prawną, gdyż zgodnie z załącznikiem numer taki, a taki, wójta gminy Ustronie Morskie z dnia takiego i takiego w sprawie wprowadzenia zasad polityki i rachunkowości w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie w przypadku umów, zleceń i zamówień, które powodują zobowiązania pieniężne, wymagana jest kontrasygnata skarbnika. Takiego podpisu na umowach nie ma. Analizując warunki umów, komisja ustaliła, że zostały one podpisane z operatorem na 36 miesięcy. Abonent do wyboru miał szereg pakietów telefonicznych i przedłożone to zostało w tabeli. Wybrano droższy. Dlaczego wybrano droższy? Tu jest znak zapytania, gdyż osoba podpisująca umowę jest na zwolnieniu lekarskim, a poprzedni wójt odszedł ze stanowiska w następstwie przegranych wyborów. Ja tu wspomnę, żeby szybko to poszło. Najmniejszy abonament miał 29 zł, z VAT-em to było 35,67. I miał on stawkę za połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych 0 zł, stawka na wysłanie jednej wiadomości SMS, MMS do wszystkich 0 zł. I w gruncie rzeczy te abonamenty wszystkie były po 0 zł. Różnica między nimi była taka, że pakiet internetowy był różny. W przypadku tego najmniejszego abonamentu był on 5 GB, w przypadku tego, który wybrała gmina, jest bez limitu. No i oczywiście różnica była w połączeniach międzynarodowych do Unii Europejskiej. W przypadku tego najtańszego złoty 25, czyli złoty 54 z VAT-em, a w przypadku tego wybranego najwyżej 0 zł. Komisja dokonała przeliczenia każdego abonamentu za jeden numer telefoniczny i wyliczyła różnicę pomiędzy wybranymi przez abonamenta a pozostałymi. I wyniki są takie. Dla jednego abonenta, który wybrała gmina, zapłacimy 4826,52 zł. Jeżeli byśmy wybrali ten najmniejszy, byłaby to kwota 1284,12 zł. Różnica 3,5 tysiąca złotych. Komisja ustaliła, że podpisano 6 abonamentów w planie cyfrowym Europejska BIS 109, w tym jeden bez urządzenia telefonu. Wartości i różnice pomiędzy pakietami zamieszczone są w tabelach. I tak, jeżeli 6 pakietów zostało podpisanych w tym pakiecie Europejska BIS 109, to gmina zapłaci niemal 29 tysięcy złotych. W przypadku tego najmniejszego wynosiłoby to 7 700 zł. To jest różnica 21 tysięcy. Żeby było... jeszcze coś muszę Państwu tu dopowiedzieć, bo z tą, co wybrała gmina, był pakiet jeden niższy, który miał te same wartości, lecz różnica była w kwocie. I jeżeli by się policzyło 6 pakietów telefonicznych, to różnica wychodziłaby prawie 5300 zł. Komisja stwierdziła, że umowa w promocyjnym planie cenowym zawarta została na następujące telefony. Nie będę tu Państwu wymieniał numery, ale opłata abonamentowa z VAT-em wychodziła 134,07 zł. W umowie tej, w paragrafie pierwszym, ustęp 9, jest zapis, który brzmi jednoznacznie, cytuję: dodatkowo abonament kupuje od partnera plus w promocyjnej cenie i potwierdza odbiór 5 sztuk aparatów telefonicznych, których typ i cena jednostkowa określone są w tabeli. Czytam to Państwu, bo w umowie zawarte zostało, który telefon został przydzielony do którego numeru. I tak, aparat Huawei Mate 10 Pro Dual został przypisany do aparatu należącego do wójta. Zagospodarowała ten aparat pani skarbnik. Aparat, który Samsung Galaxy J5 pani skarbnik przejął sekretarz, przejęcie bez karty SIM było. Samsung Galaxy S9 przypisany dla Ochotniczej Straży Pożarnej przejął wójt. Samsung Galaxy J5 przypisany wójtowi, wójt przepisał na drugi numer telefoniczny. Samsung Galaxy S9 przypisany kierownikowi referatu inwestycji gospodarki komunalnej przypisał na swój numer sekretarz gminy. Z powyższego rozdzielnika wynika jednoznacznie, że wszystkie nowe telefony zostały przekazane dla 3 osób. To jest 2 z pełnymi pakietami dla wójta Jerzego Kołakowskiego, kolejne 2, w tym 1 bez numeru dla sekretarza gminy i 1 dla skarbnik gminy. Kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej posiadająca numer telefonu taki a taki pozostała przy aparacie telefonicznym Samsung Galaxy J5 przypisany jej w 2016 roku. Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Morskim pozostała bez aparatu, ale z kartą SIM z pełnym pakietem. I tu musicie Państwo zrozumieć. Pakiet za 130, niemal 5 zł. Służy tylko w OSP do tego, że karta ta została zainstalowana w urządzeniu DTG53 i służy do informowania MS-owego strażaków w przypadku zagrożeń i wywoływania ich na akcję. W związku ze zmianami wynikającymi z zarządzenia nr 93/2018 w dniu 5 listopada 2018 roku sekretarz gminy wystąpił z wnioskiem do wójta gminy w Ustroniu Morskim o wyrażenie zgody na sprzedaż dotychczas używanego telefonu. Przypominamy, że te telefony zostały zakupione 24 lipca 2018 roku. Samsung Galaxy S9. Wójt w dniu 7 listopada wyraża zgodę i po określeniu wartości wycenia telefon na kwotę 220 zł. Komisja w tym przypadku dopatrzyła się uchybień, gdyż telefon został sprzedany przed wydaniem zgody. To jest w dniu 6 listopada, a dowodem tego jest faktura VAT numer UG / 001/1208/2018 rok plus dokument z obsługi majątku trwałego. Innymi słowy, podanie jest 5 listopada, zgoda jest na sprzedaż 7 listopada, a sprzedaż nastąpiła 6 listopada. W dniu 6 listopada Jerzy Kołakowski, wójt gminy, wystąpił z wnioskiem do sekretarza gminy w Ustroniu o wyrażenie zgody na sprzedaż dotychczas używanego telefonu Samsung Galaxy J5. Sekretarz w dniu 7 listopada wyraża zgodę i po określeniu wartości wycenia telefon na kwotę 150 zł. Komisja dopatrzyła się kolejnych uchybień, gdyż telefon ten został sprzedany przed wydaniem zgody. I tu ponownie ta sama sytuacja. Wystąpienie 6, 7 zgoda, a sprzedaż nastąpiła 6 listopada. Na dowód tego faktura VAT numer UG /01/1207/2018 rok oraz dokument z obsługi majątku trwałego. Decyzję tej komisji zatwierdził również z datą 06 listopada 2018 rok sam zainteresowany, to jest ówczesny wójt Jerzy Kołakowski. W dniu 6 listopada 2018 roku Katarzyna Kruszyńska, skarbnik gminy, wystąpiła z wnioskiem do wójta gminy w Ustroniu Morskim o wyrażenie zgody na sprzedaż dotychczas używanego telefonu Huawei Mate 10 Pro Dual SIM. Wójt w dniu 6 listopada wyraża zgodę i po określeniu wartości wycenia telefon na kwotę 200 zł. Sprzedaż nastąpiła w tym samym dniu. To jest jedyny przypadek, że zgodnie z wnioskiem 6 listopada. Nadmienić należy, że telefon będący w dyspozycji sekretarza gminy, to jest Samsung Galaxy J5 o numerze e-mail, nie będę tu Państwu czytał, bo tu bardzo dużo cyfr, wraz z kartą o numerze takim przypisaną wójtowi Kołakowskiemu, został przekazany w momencie objęcia dla wójt gminy Bernadety Borkowskiej. W dniu 19 grudnia 2018 roku skarbnik gminy Katarzyna Kruszyńska wystąpiła do wójt gminy Bernadety Borkowskiej o możliwość przeniesienia praw i obowiązków gminy wynikających z umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych na jej rzecz. Wójt wyraziła zgodę, wobec czego pierwsza faktura za miesiąc grudzień została przez zainteresowaną opłacona. Komisja nie ustaliła, na jakiej zasadzie po odejściu z urzędu użytkowany jest i rozliczany abonament oraz telefon Galaxy S9 o numerze e-mail takim i takim wraz z kartą SIM o numerze takim i takim udostępniony Jerzemu Kołakowskiemu. Z oświadczenia pisemnego referatu budżetu i finansów komisja może jednoznacznie wnioskować, że wyżej wymieniony nie wystąpił do sekretarza gminy, jak również do wójta gminy Bernadety Borkowskiej o zmianę świadczenia usług telekomunikacyjnej, innymi słowy cesji, wynikającej z umowy na jego rzecz. Nie wystąpił również o możliwość wykupienia będącego w jego posiadaniu aparatu telefonicznego. Komisja stwierdziła, że zarządzenie nr 82 posiada opinię prawną, natomiast nie ma takiej w zarządzeniu 93. Wobec powyższego wystąpiono do radcy prawnego Urzędu Winicjusza Staszewskiego o powód odmowy zaakceptowania pod względem prawnym projektu tegoż zarządzenia. Niniejsze stanowisko komisja przedkłada w całości, bo oddaje ono w pełni funkcjonowanie urzędu i ówczesnych władz, które za nic miały ich opinię. Stanowisko prawne z dnia 19 grudnia 2018 roku brzmi: przedstawiony do zaopiniowania projekt zarządzenia w sprawie możliwości zmiany obowiązującego regulaminu używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Ustronie Morskie zakładał możliwość wykupu sprzętu przez pracownika na innych zasadach niż określone w zarządzeniu 82. Zarządzenie nr 82 w paragrafie 7 punkt 2 przewidywało możliwość wykupu służbowego telefonu komórkowego przez pracownika nie wcześniej niż po upływie okresu obowiązywania umowy obejmującej przedmiotowy aparat telefoniczny. Przedłożony do zaopiniowania projektu zarządzenie zakładał możliwość wykupu używanego telefonu komórkowego. Tym samym projekt zarządzenia zakładał również wykup aparatów telefonicznych w trakcie trwania umów dotyczących ich zakupu i spłaty. Z dostarczonych do analizy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych wynikało, iż są one w toku obowiązywania, a ich postanowienia, między innymi również dotyczące również spłaty okresowej na aparaty telefoniczne. W związku z powyższym przeniesienie własności mienia gminnego dotyczyło sprzętu niespłaconego w abonamencie w trakcie obowiązywania umowy. Służby prawne uznały, iż należy z operatorem telekomunikacyjnym renegocjować zapisy umowy i przenieść je wraz z zobowiązaniem dotyczącym wykupu telefonów na określone osoby, zdejmując obciążenie umowne z gminy. Operator telekomunikacyjny nie wyraził na powyższe zgody, pomimo iż z punktu prawnego było to dopuszczalne. W takim stanie rzeczy odmówiono wyrażenia pozytywnej opinii prawnej pod projektem zarządzenia, albowiem wykup dotyczył sprzętu objętego istniejącymi zobowiązaniami, co stanowi zbycie niespłaconego składnika majątku gminy. W ocenie prawnej realizacja projektu zarządzenia doprowadzi do sytuacji, w której gmina zbędzie stanowiący jej mienie sprzęt, nadal spłacany, który jednocześnie zostanie wykupiony po cenie nie wynikającej z żadnej przyjętej regulacji obliczeniowej. Projekt zarządzenia nie zakładał zasad sporządzania takiej wyceny. Już na marginesie wskazuję, że forma projektu zarządzenia powinna być inna, a mianowicie powinno być ono zatytułowane jako zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia. Komisja w trakcie wykonywanych czynności ustaliła również, że Jerzy Kołakowski, pełniąc urząd wójta, posiadał w swoim gabinecie pełny dostęp do świadczonego w urzędzie internetu przewodowego. W dwóch udostępnionych mu abonamentach telefonicznych posiadał również internet z opcją non-stop, to jest bez limitu. Jakby było tego mało, wyposażony został w internet mobilny, za który urząd uiszczał comiesięczną opłatę w wysokości 57,80 zł. W czasie kontroli modem do internetu w dalszym ciągu użytkowany był przez Jerzego Kołakowskiego. Po interwencji komisji w dniu 4 stycznia 2019 roku został zwrócony wraz z kartą SIM do urzędu. Reasumując powyższe, komisja stwierdza, że zawarta umowa na 36 miesięcy przy abonamencie dla 6 numerów na kwotę niemal 29 tysięcy miała na celu uzyskanie jak najniższej ceny za aparaty telefoniczne. To jest złoty 23 z VAT-em za każdy telefon. Należy nadmienić, że telefon typu Samsung Galaxy S9, jak i Huawei Mate 10 Pro Dual SIM w obrocie rynkowym osiągają wartość około 3000 zł każdy. W tym przypadku należy zadać sobie pytanie, do czego służy telefon urzędnikowi i czy opcje pakietu Europejska BIS 109 są mu niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Po co abonament na międzynarodowe połączenia do Unii Europejskiej, jeżeli karta SIM służy do powiadamiania SMS-ami strażaków z OSP? Czy w tym przypadku nie należałoby podpisać umowy na najniższy abonament za 35,67 zł z VAT i uzyskać oszczędności w wysokości 3541,40 zł? Po co dwa pełne abonamenty dla jednej osoby, to jest wójta, za 268,14 zł miesięcznie, skoro przy jednym abonamencie obniżonym gmina uzyskałaby kolejne oszczędności w wysokości 3541,40 zł. Zdaniem komisji podpisana umowa jest nieekonomiczna, wskazująca na objaw niegospodarności osoby negocjującej umowę oraz nadzorującej urząd. Jednym słowem, urząd pozostał z abonamentami, ale bez telefonu. Wnioski. Komisja rewizyjna zobowiązuje wójta Ustronie Morskiej do wyjaśnienia zasad rozliczania abonamentu po odejściu z urzędu wójta Jerzego Kołakowskiego wraz z udostępnionym mu telefonem Galaxy Samsung S9. Wyjaśnienia procedury sprzedaży aparatów telefonicznych przed wyrażeniem na to zgody, w tym ich wyceny oraz związaną ze sprzedaży zmianą zarządzania przez osobę, która bezpośrednio była tym zainteresowana i nabyła majątek trwały. Rozpatrzenie ewentualnego złożenia zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego. Obciążenie byłego wójta Jerzego Kołakowskiego kosztami użytkowania internetu mobilnego z modem ZTO za miesiąc grudzień 2018 i styczeń 2019. Wyjaśnienie zasad korzystania z karty SIM przez sekretarza gminy w czasie przebywania przez niego na zwolnieniu lekarskim i braku służbowego aparatu telefonicznego. Piąte, opracowania nowego zarządzenia, w którym zawarte zostaną szczegółowe procedury związane z szeroko pojętymi usługami telekomunikacyjnymi oraz nabywaniem sprzętu elektronicznego. I szóste, wyjaśnienia przyczyn późnego wprowadzenia do biuletynu informacji publicznej aktów prawnych. Podpisano komisja w składzie Marek Leciachą, Mirosław Dziewiatowicz, Tomasz Rymaszewski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Otwieram dyskusję. Pan wiceprzewodniczący Denis Tomala.
Panie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, panie Marku, ja mam pytanie. Jeżeli pierwsze zarządzenie, to jest 82/2018, zostały wydane 21 sierpnia 2018 roku, to na jakiej podstawie zostały wykupione telefony przed tą datą?
Po pierwsze, wójt miał zawarte umowy, ale w umowach nie zostały podane podstawy prawnej. Także na dzień dzisiejszy umowy, które zostały podpisane z użytkownikami, nie miały podstaw prawnych.
Pani Barbara Pomińska.
Ja zatrzymam się na tabeli załącznik numer 3. I mam tutaj pytanie odnośnie określania wartości tych telefonów, bo rozumiem, że było zarządzenie, które regulowało, za ile można było, do jakiej kwoty można było kupić telefon, ale skąd takie niskie kwoty? Czy było wytłumaczenie, nie wiem, czy telefon był uszkodzony? I tutaj mam jeszcze pytanie odnośnie wykupu przez byłego wójta Jerzego Kołakowskiego telefonu Nokia N8 w 2016 roku za 0 zł. Więc w jakim stanie był ten telefon, skoro można było go wykupić za 0 zł?
No jak państwo słyszeliście opinię radcy prawnego, jednoznacznie skreślił, że nie było możliwości, nie były to osoby do określenia wartości tych telefonów. Opinia prawna radcy jednoznacznie wskazuje. Nie ma zapisów regulujących tego. Poza tym dziwnym trafem, jak państwo przeczytacie, ja pozwolę sobie wam zacytować. Uszkodzenia tych telefonów. Chciałbym też przypomnieć, że te telefony, jeżeli już, to były na gwarancji. I te telefony dziwnym trafem miały drobne zarysowania na wyświetlaczu i obudowie, ślady użytkowania. To jest jedna z przyczyn obniżenia tego telefonu. Drugi telefon ma zarysowania na obudowie i wyświetlaczu. Trzeci telefon posiada również drobne rysy na wyświetlaczu. Nie wiem, kto jest ekspertem w tej dziedzinie, ale jeżeli taki telefon był z takimi wadami, to należało, mi się wydaje, reklamować je wszystkie. Jeżeli co dotyczy tego pytania odnośnie wykupu Galaxy czy Nokia, komisja akurat nie badała, tylko że dziwnym trafem ten telefon był uszkodzony i wartość tego telefonu to była, zakup tego telefonu za 0 zł był. To, co przedłożyli urzędnicy komisji.
Proszę pan wiceprzewodniczący.
Panie Marku, może tutaj trochę to pytanie rozszerzę. Kto dokonywał wyceny tych telefonów i czy obowiązywały, czy osoba wyceniająca trzymała się jakichkolwiek zasad? Czy te zasady zostały gdzieś spisane, czy w tych pismach, dokumentach, które są potwierdzeniem tej wyceny, zostało coś ujęte? Z jakiego powodu te kwoty zostały obliczane, czy nie ma takich zapisów? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, panie radny. Kto jako pierwszy skorzystał z zarządzenia numer 93, a więc to wydane jako ostatnie, które pozwala dokonać wykupu telefonu jeszcze przez zakończenie umowy?
No tak jak pan wspomniał, w zarządzeniu 82 wyceny dokonuje zgodnie z paragrafem 7 ustęp 3. Zgodę na sprzedaż telefonu komórkowemu pracownikowi wyraża wójt, a w przypadku wójta gminy wyraża sekretarz, określając jego wartość. Innymi słowy, nawzajem mogą, w przypadku wójta wartość określa sekretarz, w przypadku pracowników wartość telefonu określa wójt.
Drugie pytanie, jakie było? Może pan powtórzyć?
Tak, drugie pytanie dotyczyło zarządzenia numer 93. Kto jako pierwszy skorzystał z możliwości, które daje to zarządzenie i wykupił telefon jeszcze przed upływem abonamentu?
W ogóle to musimy wrócić do zarządzeń. Drodzy Państwo, te zarządzenia mają tylko datę. Ale czy były one faktycznie w tym dniu wydane? Bo jak sięgniemy do historii zarządzeń wydawanych przez poprzedniego wójta, to budzą one pewne wątpliwości, bo zarządzenia z 2010 roku, jak spojrzycie Państwo do BIP-u, publikowane były w 2015 roku, po 5 latach. Zarządzenia od 2011 publikowane były w 2015 roku, czyli po 4 latach. Zarządzenia z 2012 były publikowane w 2015, czyli po 3 latach. I tak po kolei dochodzimy z roku na rok. W 2016 były z opóźnieniem niemal rocznym, w 2017. Także czy to zarządzenie było w tym dniu wydane, nie wiemy. Opublikowane były bynajmniej po wyborach. Co do sprawy, nie ma dokumentu, który by stwierdzał, że wójt taki telefon i taki abonament mógł nabyć, bo jak mówi zarządzenie, które Państwu wcześniej zacytowałem, a wydał te zarządzenie wójt gminy Jerzy Kułakowski, w paragrafie 7, w paragrafie 7 punkcie 3 jest jasny zapis mówiący o tym, że zgodę na sprzedaż komórkowego telefonu komórkowego pracownikowi wyraża wójt, a w przypadku wójta gminy wyraża sekretarz. W przypadku tego telefonu Galaxy 7, który jest do tej pory użytkowany przez poprzedniego wójta, takiego podania nie było. Więc komisja nie wie, na jakiej zasadzie wójt jest w posiadaniu tego telefonu i tego abonamentu. To jest jedno. Potwierdzeniem jest tego, że takie coś nie zostało realizowane, jest pismo z referatu finansów. Pozwolę sobie Państwu odczytać, że karta z numerem takim a takim należy według umowy do poprzedniego wójta. Referent Biura Budżetu i Finansów nie otrzymał żadnej informacji, która wskazywałaby na jego cesję. Czyli nie ma podania wójta do sekretarza, nie ma podania wójta do obecnej wójt i nie zostały zachowane warunki wynikające z zarządzenia. Co do zakupu, no to pierwszy ze zmiany zarządzenia według faktur skorzystał, pozwolicie Państwo, bo ja zobaczę, która faktura była pierwsza. Pierwsza faktura była numer UG001/2017 na 2018 rok. I to jest faktura dla poprzedniego wójta gminy Ustronia. Także wydający zarządzenie skorzystał jako pierwszy z tego zarządzenia.
Bardzo proszę, pani Olga Graj-Gruska.
Ja mam takie pytanie do pana przewodniczącego, bo ja nie za dużo miałam do czynienia w ogóle z abonamentami na telefon i chciałam się dowiedzieć, czy ja dobrze myślę, czy to nie jest czasem tak, że dopóki trwa abonament, do którego są dobierane aparaty telefoniczne, to dopóki ten abonament się nie skończy i nie zostanie w pełni spłacony, to tak na dobrą sprawę aparaty telefoniczne nie są własnością osoby płacącej abonament. Czyli do momentu, kiedy gmina nie spłaci tych abonamentów, te telefony nie są jej, a jeżeli tak jest, to czy nie wyszło na to, że zostały kupione telefony, które w ogóle nie należały do gminy? Ponieważ, no, tak mi się wydaje, ale jeżeli źle myślę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu.
Jeżeli dobrze przeczytamy aneks do umowy, to jednoznacznie jest to stwierdzone, że do... Tak jak Państwu wcześniej cytowałem, aneks numer EU łamane przez 303347, no i tak dalej. I do tego jest zapis mówiący, że dodatkowo abonament kupuje do tych pakietów, kupuje po zaniżonej cenie. No, nie ulega wątpliwości, że wysoki abonament powoduje niski koszt telefonu. I do tego właśnie w tym aneksie jest to zawarte, że kupuje dodatkowo 5 aparatów telefonicznych. Także jest to, jakby nie patrzeć, częścią zawartej umowy.
Ad vocem, pani Olga.
Czyli te telefony w trakcie spłacania jakby abonamentu, one fizycznie i prawnie są, należą już do gminy, czy nie? No bo ja się zastanawiam, jeżeli przestałaby gmina, jakikolwiek użytkownik, spłacać abonament, tak? Z jakichkolwiek powodów, to czy wtedy operator ma prawo na przykład domagać się zwrotu tych telefonów, które razem z abonamentem zostały wydane? Mi się tak zawsze wydawało, że właściwie jest się tak realnie właścicielem telefonu, aparatu dopiero po spłaceniu abonamentu. Stąd moje pytanie, czy czasem nie zostały sprzedane telefony, zanim gmina nabrała jakby, zanim stała się posiadaczem tych telefonów?
Ja skorzystam z dawnych czasów. Pan Tomasz, w roli eksperta wystąpi pan Tomasz.
Dziękuję, żaden ze mnie ekspert, ale z tego, co się dowiadywaliśmy, to teraz są umowy już tak robione, że operatorów nie interesuje to, czy telefon jest własnością, tylko chodzi o to, jeżeli jest abonament zawarty na jakąś tam kwotę i czas, to ma być spłacony i będzie później windykowana przez jakąś firmę, a firmy na przykład Orange Plus nie są zainteresowane przejęciem z powrotem tych aparatów.
Pan Mirosław Dziewiotowicz.
Chciałem nawiązać do pytania, które zadała pani radna Pomińska. A propos telefonu bodajże Nokia wykupionego za 0 zł. No przede wszystkim samo sformułowanie budzi moje wątpliwości. Jak można coś wykupić za 0 zł? Czy to jest faktycznie sformułowanie właściwe? Ale na temat tego aparatu telefonicznego myślę, że ma wystarczającą wiedzę pan przewodniczący Krzysztof Grzyżowicz. Bardzo prosiłbym o przedstawienie historii tego aparatu telefonicznego.
Mógłbym poprosić o powtórzenie pytania, bo zamyśliłem się.
Wiem, że historię aparatu Nokia pan przewodniczący dobrze zna, który został wykupiony za 0 zł. I bardzo prosiłbym o przedstawienie historii tego aparatu, dlaczego tak się stało, że ten aparat trafił do wójta i został wykupiony, co też jest dziwne sformułowanie, bo jak można coś wykupić za 0 zł. I proszę jeszcze powiedzieć, jaki to był aparat, czy to był aparat nowoczesny, o dużych możliwościach technicznych, czy standardem odbiegał od tych telefonów, o których wcześniej była mowa?
To znaczy dotyczy to kadencji, kiedy byłem przewodniczący 2010-2014. Były to czasy, kiedy trochę inaczej to funkcjonowało niż dzisiaj. Tak? te umowy, które, jak pamiętam, wtedy zawierane były, no to były umowy minutowe, tak? Czyli na przykład abonament tam, nie wiem, na 100 minut miesięcznie, czy to może trochę więcej, nie pamiętam dzisiaj. Nie chcę tu Państwa w błąd wprowadzać, ale na pewno były to umowy minutowe. Czy było to powiązane też jakby z wysokością tamtego abonamentu, to do końca nie wiem. Ale myślę, że zapewne tak. No, Nokia, tak, N8, to myślę, że wtedy też był to aparat dość dobrej klasy. Na pewno, nie wiem, najwyższy myślę, że nie, ale to była taka średnia półka. Ja dostałem do dyspozycji chyba jakoś po roku pełnienia funkcji, czy tak myślę, w 2011. Oddałem go na koniec kadencji. Dzisiaj jakieś takie niemiłe stwierdzenia pana wójta tutaj w gorączce tej komisji rewizyjnej dochodzą, że ja tam celowo ten aparat zniszczyłem. On rzeczywiście był uszkodzony, kiedy go oddawałem, ale absolutnie nie celowo i nic takiego nie miało miejsca. Zresztą nigdy też jakby nie otrzymałem jakiegoś tam wezwania czy propozycji, żeby tą szkodę, nie wiem, zapłacić czy wyrównać. Z tego też, co wiem, to w międzyczasie, kiedy ta umowa, która dotyczyła jakby tej mojej funkcji, w międzyczasie jakby była możliwość przedłużenia tej umowy, została przedłużona i ktoś tam ten aparat drugi otrzymał. To jakoś tam było wcześniej, nie wiem, w 2012 roku, jak to tam wypadało, czy w 2013 roku przedłużenie tej umowy. Natomiast no, takie teraz, jak tutaj informował mnie już wcześniej pan przewodniczący, że ten telefon no, uszkodzony, tak strasznie przeze mnie zniszczony, wykupił wójt, jest to dla mnie też jakby no, niezrozumiałe i generalnie nie wiem, jaki sens, gdzie logika w tym wszystkim, w tych słowach takich w zasadzie oszczerstwach, czy nawet pomówieniu, bo tak to bym traktował, bo wypowiadał te słowa no, publicznie i trochę mnie to zadziwiło. Próbowałem też tutaj no, dojść do tych dokumentów. Złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jedyny, jaki w tej chwili w urzędzie istnieje, no, to jest tylko ta informacja o wykupie telefonu przez wójta, no, przez pana Kołakowskiego. Tak, to jest jakby cała informacja związana, no, jakby mi dostępna z tym telefonem. Natomiast ja tego aparatu nie wykupowałem, zdałem go do urzędu po zakończeniu kadencji.
Mam jeszcze pytanie do pana przewodniczącego. Jak długo ten konkretny aparat pan przewodniczący użytkował? Ile lat go pan użytkował?
Trzy lata, może 3,5. Nie, na pewno nie od początku kadencji, bo to już jakoś tam trwało i wtedy tam ten telefon służbowy mi przydzielono. Ale myślę, że tam ponad 3 lata na pewno. I z całą pewnością został też na ten abonament już dostarczony do urzędu telefon drugi, który z tego co wiem również wykupił Jerzy Kołakowski. I zresztą na chwilę obecną to jest ten numer, który był wcześniej przydzielony Radzie Gminy. No, stał się drugim numerem pana wójta, tak? Czy pana Kołakowskiego.
Chcę dopomnieć o bardzo drogim abonamencie drugi telefon.
W tej chwili, tak? Rozumiem.
Dwa najdroższe abonamenty dla jednej osoby.
Pan Mirosław, proszę.
W zasadzie pan przewodniczący już udzielił odpowiedzi, ale chcę tylko w takim razie upewnić się. Czyli nowy aparat nigdy nie trafił już do przewodniczącego Rady Gminy.
Tak jak mówiłem.
A dziękuję.
To czuję się trochę przesłowiony, ale no, trudno. Pan wiceprzewodniczący Denis Tomala.
Panie Marku, pytanie do pana. Czy analizował Pan zakres czynności służbowych Pana sekretarza i czy mogłyby tam być występować jakieś zadania, do którego mógłby wykorzystywać ten gadżet GIR FIT, czyli krokomierz, pulsomierz i zmiana muzyki zdalna?
Panie wiceprzewodniczący, pozwoli Pan, że nie odpowiem na te pytania. Niech Pan mnie zwolni z odpowiedzi, bo to urządzenie jest wręcz śmieszne. Dziękuję.
Pani Olga Grajek-Grodzka.
Ja mam jeszcze takie pytanie, bo z tego wszystkiego wynika, że wójt Kołakowski korzystał z dwóch aparatów i dwóch numerów telefonicznych. Czy są jakiekolwiek przesłanki, które usprawiedliwiałyby to, że wójt posiada dwa numery służbowe? Bo może ja się nie znam, może część spraw biznesowych załatwia się z jakichś powodów na jednym numerze, a drugą część na drugim. Dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy, no bo może tak to realnie powinno wyglądać, a ja po prostu mam słabą wyobraźnię i o tym nie wiem.
No pani radna, nie ma żadnych przesłanek mówiących o tym, że takie dwa aparaty powinny być, jeżeli już bardzo by były potrzebne, aczkolwiek nie wiem, czy są, no to na pewno nie w takiej wysokości, w takiej kwocie. Poza tym, jeżeli już bardzo ktoś chce negocjować, to przecież te telefony mają dwa wejścia na kartę SIM i możecie Państwo wziąć jeden aparat i dwie karty SIM zainstalować do aparatu. Także w tym kierunku, jeżeli już ktoś negocjuje, powinno iść. No.
Nie widzę tutaj więcej osób zgłaszających się do dyskusji. Ja chciałbym dopytać jeszcze, bo to mnie dosyć intryguje. Nie wiem, czy to było też obszarem Waszych badań, a intryguje mnie to z tego względu, że byłem świadkiem zdarzenia, kiedy w zasadzie już po miesiącu, kiedy pan Kołakowski nie był wójtem, poprzez pracownika do urzędu dotarł internet mobilny. Z tego względu mnie to intryguje, jak pan przewodniczący tu wskazywał. Wszystkie te abonamenty miały internet, dostęp do internetu nieograniczony. Tak, w urzędzie pracownicy mają dostęp do internetu nieograniczony, czyli poza urzędem, poza miejscem urzędu udostępnienie sygnału z aparatu komórkowego do laptopa nie jest chyba żadną trudnością dla nikogo. W takim razie jaki cel ma ten internet mobilny? Z tego co też wiem, jakby tu z informacji od Pana, czy być może coś się zmieniło w tej chwili, jakby jedno z urządzeń w ogóle do gminy jeszcze nie, do urzędu nie wróciło. Czy mógłby coś Pan na ten temat jeszcze powiedzieć?
No, komisja też nie znalazła podstaw do tego, żeby jeden użytkownik korzystał z tak dużej ilości internetu. No, jest to niewytłumaczalne po prostu. Mało tego, po zakończeniu pracy niestety zasada jest prosta. Należy się rozliczyć z pobranego sprzętu. Te rozliczenie nastąpiło dopiero po tym, jak doszliśmy, że taki internet mobilny poprzedni wójt posiada i urzędnicy nie mogli go odnaleźć. Po naszej interwencji wójt dostarczył bezpośrednio dla pracownika. Co do drugiego mobilnego urządzenia, to z tego co ustaliliśmy, posiada takie urządzenie pani skarbnik, no ale pani skarbnik jest też pracownikiem gminy i rozliczenie tego i stwierdzenie, czy jej się należy, czy nie, już leży w gestii pani wójt. Aczkolwiek wszyscy Państwo macie internet i myślę, że w dobie takiego rozwoju telekomunikacyjnego nie jest to żaden problem, czy w telefonie, czy zakupić taki abonament. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Czy mógłbym prosić jeszcze raz pana przewodniczącego o czytanie tych wniosków pokontrolnych, bo chciałbym, żebyśmy tutaj poprzez głosowanie te wnioski przyjęli jako Rada.
Thank you.
Komisja rewizyjna zobowiązuje wójta w Ustroniu Morskim do, po pierwsze, wyjaśnienia zasad rozliczenia abonamentu po odejściu z urzędu wójta Jerzego Kołakowskiego wraz z udostępnionym mu telefonem Galaxy Samsung S9 o numerze e-mail 357988092933386 z kartą SIM o numerze 605095095. Drugie. Wyjaśnienia procedury sprzedaży aparatów telefonicznych przed wyrażeniem na to zgody, w tym ich wyceny oraz związaną ze sprzedażą zmianą zarządzenia przez osobę, która bezpośrednio była tym zainteresowana i nabyła majątek trwały. Rozpatrzenie ewentualnego złożenia zawiadomienia o popełnienie czynu zabronionego. Trzecie. Obciążenie byłego wójta Kołakowskiego kosztami użytkowania internetu mobilnego z modemem ZTE o numerze e-mail 86415402331589 za miesiąc grudzień 2018 do czasu zwrotu, to jest do stycznia 2019. Czwarte, wyjaśnienie zasad korzystania z karty SIM o numerze 669-910-069 przez sekretarza gminy w czasie przebywania przez niego na dzwonieniu lekarskim i braku służbowego aparatu telefonicznego. Nadmieniam, że braku aparatu telefonicznego, bo pan sekretarz wykupił wszystkie służbowe aparaty i została mu tylko karta. Nie wiem, na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Opracowania nowego zarządzenia, w którym zawarte zostaną szczegółowe procedury związane z szeroko pojętymi usługami telekomunikacyjnymi oraz nabywaniem sprzętu elektronicznego. I szóste, wyjaśnienia przyczyn późnego wprowadzenia do Biuletynu Informacji Publicznej aktów prawnych, w tym tego aktu dotyczącego zmiany zarządzenia o telefonach. Dziękuję.
Czy macie Państwo uwagi do wniosków złożonych przedstawionych przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosków odczytanych przez pana Marka Leciacho? Kto jest za? Proszę wdusić przycisk, podnieść kartę. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Wnioski zostały przyjęte 13 głosami przy jednym głosie wstrzymującym. Zarządzam 10-minutową przerwę.
Wolcem.
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Za chwileczkę wznawiamy. Panie Robercie, tak, możemy? Szanowni Państwo, wznawiamy obrady. Przechodzimy do punktu 8. Informacja wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panią wójt. To znaczy... Te wnioski wszystkie były kierowane do wójta gminy, także wydaje mi się, że również ten ewentualny wniosek o złożenie zawiadomienia, jeśli dojdzie pani wójt do takiego wniosku ze swoimi prawnikami, że jest to zasadne, to takie coś wydaje mi się, że nastąpi, tak, pani wójt? Bo jest to jeden z wniosków tak został sformułowany. Ja to tak, panie Marku, odebrałem i dlatego tak to uznaję. Bardzo proszę. Tak? Proszę, panie mecenasie.
Ja bym tutaj czegoś nie przekręcił.
Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że rzeczywiście to, że zobowiązali państwo panią wójt do złożenia zawiadomienia, to już zostało przegłosowane i tutaj nie ma nic do zmiany, tak? Musielibyśmy zmienić zalecenia pokontrolne, żeby głosować jeszcze raz.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Proszę, panią wójt.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiłam wszystko na piśmie. Nie wiem, jeżeli ktoś chce o rozszerzenie któregoś punktu, to bardzo proszę, bo chyba, że odczytam jeszcze raz i będziecie pytać. Więc proszę o pytanie.
Nie widzę zapytań. Zamykamy punkt. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Otrzymujecie państwo na bieżąco informacje o wszystkich moich działaniach, korespondencji wchodzącej, wychodzącej do Biura Rady Gminy. Jeśli macie jakieś zapytania w tej sprawie, to bardzo, bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykamy punkt. Punkt 10. Interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pan Mirosław Dziewiątowicz.
Niedawno spotkałem się z mieszkańcami tak zwanego budynku komunalnego przy Chorobrego 75 i wrócił odwieczny problem związany ze śmieciami. Państwo mieszkający w tym budynku zwracają uwagę, że na dobrą sprawę brakuje profesjonalnego śmietnika, a kosze, które z których korzystają, są wstawione nomen omen żywopłot z bukszpanu. Dostępne kosze są od strony ulicy i bardzo często są zapełniane przez przemieszczające się ulicą osoby. Teraz jest okres posezonowy, natomiast problem cały czas jest nieustający, ponieważ być może tam jest źle podpisana deklaracja i śmieci nie są usuwane tak, jakby Państwo sobie tego życzyli. Cały czas podobno i zresztą można to również zweryfikować, niektóre kosze są nie odbierane i Państwo wnioskują o zadziałanie w tej kwestii, postawienie profesjonalnego śmietnika gdzieś na zapleczu, może w budynku. Także bardzo prosiłbym o wrócenie do tego tematu. Temat wcześniej już był kiedyś poruszany w czasie poprzedniej kadencji.
Panie radny, nie bardzo zrozumiałam, przy którym to budynku?
Chrobrego 75, to jest budynek tak zwany komunalny.
Tam w lesie, tak?
Tak, 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 tak. Blisko przy tamtym Marysiu.
Tak, to prawda, to było poruszane tam, ale nie wiem, dlaczego to ma stać przy drodze. Sama nie wiem. W jakimś bukszpanie. Są miejsca, gdzie powinny stać te kosze. Był pan Bedys, rozmawialiśmy na ten temat. No, po prostu pójdzie pracownik z gminy odpowiedzialny za te komunalne sprawy i sprawdzi, jak to wygląda. I wtedy wyjaśnię. Dobrze?
Pan Mirosław, odwrócę.
No bardzo dziękuję. Właśnie o to chodziło. Mieszkańcy po prostu zgłaszają problem, że do tej pory nie został zażegnany. Dziękuję bardzo.
Proszę pani radna Hanna Cowa.
W związku z punktem w kampanii wyborczej 2018 roku w imieniu mieszkańców ulicy Wiejskiej proszę o odpowiedź na następujące pytania. Czy ulica Wiejska będzie remontowana zgodnie z projektem, który został przedstawiony za czasów poprzedniego włodarza i czy mieszkańcy ulicy Wiejskiej będą mieć realny wpływ na zaakceptowanie projektu i czy zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu ulicy Wiejskiej? Nie. Kiedy zostaną, może poczekam, bo tych pytań jest sporo. Kiedy zostaną rozpoczęte prace dotyczące remontu ulicy Wiejskiej? Czy będą zamontowane specjalne osłony i komory chroniące drzewa? Czy plan będzie także dotyczyć wymiany chodników i lamp? Oraz czy jeszcze przed sezonem letnim 2019 roku mieszkańcy mogą być zapewnieni, że nastąpi uprzątnięcie pozostałości po wycince starych drzew w okolicach cmentarza? Bo to nie zostało uprzątnięte ani w zeszłym roku przed sezonem i liczymy na to, że przed tym sezonem będzie już to uprzątnięte. Dziękuję.
Proszę pani wójt.
Ulica Wiejska, jak wiemy, nie została zrobiona z uwagi na to, że nie było wyłonionego firmy, która by to zrealizowała, tą inwestycję. To jest jedno. Po drugie, ulica Wiejska jest dosyć specyficzna, ponieważ wszyscy wynajmują na wczasy, a później jest tam cmentarz i na Wszystkich Świętych musi być ulica uprzątnięta, żeby był dojazd. Dlatego też w jednym etapie naprawdę ciężko będzie się zmieścić. Poszukujemy dofinansowania do tej ulicy. Są problemy, ponieważ dofinansowania są to do gruntów rolnych, to jeszcze z innych pól. I no niestety, ale ona już straciła tą specyfikę, że są dojazdy do pól rolnych. Staramy się znaleźć to dofinansowanie. Jeżeli chodzi teraz o plan, projekt, no możemy zrobić spotkanie no powiedzmy mieszkańców ulicy Wiejskiej i przedstawić, jak ten projekt wygląda, bo nie wiem skąd mieszkańcy znają tak ten projekt, że jakie lampy i jakie są. Myślę, że skoro jest projekt, to chyba są i jakieś nowe lampy. Chodniki wiadomo, że muszą być albo przekładane, albo nowa kostka. No, na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie tego wszystkiego wyjaśnić. Nadal cały czas śledzimy wszystkie jakieś płatności, dofinansowania, żeby zdobyć na tą ulicę. Jeżeli nie będzie można, postaramy się to robić w dwóch etapach, żeby no i wczasowicze ludzie mogli mieć wczasowiczów i żeby ten okres wszystkich świąt też nie był zablokowany przez tą budowę tej ulicy. Poza tym jeszcze ulica jest do przekładki, cała kanalizacja, woda, a przede wszystkim deszczówka. Mamy domniemanie takie, że jest poprzerywana i idą właśnie tą deszczówką ścieki. Dlatego mamy w sezonie czasami, no nieładnie mówiąc, bakterie coli. Ale czy to jest z tej ulicy? To tylko są gdybania. Należy to zrobić i należy tą ulicę wybudować nową, poprawić. Ale ciężko mi jest powiedzieć, czy w tym roku, czy w przyszłym damy radę to zrobić. Czy jeszcze coś nie odpowiedziałam? Uprzątnięcie sprawdzałam. Nie ma, nikt wcześniej nie zgłaszał tego problemu. Pani skarbnik w ogóle nie zabezpieczyła pieniędzy. Jeżeli jakieś pieniądze zdobędziemy, na pewno przyłożymy się do tego, żeby do sezonu było to sprzątnięte.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby głos zabrać? Proszę dusić przycisk dyskusja, żebym widział kto. Bardzo proszę, pan radny Marek Ciecho.
Pani wójt, ja chciałbym się odnieść do pisma, które pani udzieliła odpowiedzi odnośnie pierścieni herbowych. Powiem szczerze, że jestem wręcz zbulwersowany tym pismem. Myślałem, że to są ludzie zasłużeni dla Ustronia Morskiego. A to pismo jak gdyby mnie bezpośrednio dotyczy, bo dotyczy mojej siostrzenicy, którą uważam za wybitnego sportowca, który stąd się wywodzi. Daria Onyśko, teraz Korczyńska, siedmiokrotnie zdobywała Mistrzostwo Polski w sprincie kobiet seniorek. Pięciokrotnie zdobywała czempionat seniorek w Polsce w hali. Trzy razy stawała na podium Mistrzostw Europy w hali w sprincie kobiet. Dwa razy zdobyła srebro na Mistrzostwach Młodzieżowych Europy. Była na dwóch olimpiadach, w Pekinie i w Londynie. I czytam pani pismo i w gruncie rzeczy nie zauważyłem jej nazwiska. Myślałem, że tego pierścienia nie otrzymała. Ale zacząłem szukać na stronach internetowych Urzędu Gminy i taka zmianka została zamieszczona 25 września 2013 roku. I w niej jest jednoznaczny zapis, że dziewczyna kończy karierę sportową i pierścień herbowy wręcza jej wójt gminy Ustronie Morskie. Ta sprawa mnie tak poruszyła, że wystąpiłem do mojej siostrzenicy o przesłanie tego pierścienia herbowego. Dzisiaj odebrałem go z poczty i chcę sprawdzić w obecności Państwa, czy to jest pierścień herbowy nadany przez wójta i czy ona nie zasłużyła na to, żeby umieścić ją w kronikach, bo mam wrażenie, że ten pierścień już totalnie stracił na wartości. Pozwolicie Państwo, że otworzę przy Was. Nie wiem, ja pozwolę sobie zademonstrować. Czy to jest pierścień herbowy Urzędu Gminy? Gminy u stronie?
No, Urzędu nie, gminy, tak.
Panie radny, widzę już trzeci wzór tego pierścienia. Nie tak dawno właśnie byłam w Kołobrzegu na odprawie w policji I właśnie pan Szarmat przedstawił mi pierścień, ale całkiem inny wzór. Drugi wzór widziałam właśnie parę dni temu, gdzie był z bursztynem u góry, a to jest trzeci wzór. Więc nie wiem, trzeba będzie dojść do tego, jakie były założenia i jakiś projekt tego pierścienia za czasów pana Zielińskiego. Bo myślę, że nikt nie zmieniał wzoru. Bo i nie powinien być zmieniony, skoro był raz zatwierdzony, podjęta taka uchwała, jak ma wyglądać. Ale jakiś wzór może mnie wspomoże pani Ula w tym, bo ona pracowała jeszcze za pana Zielińskiego, więc może więcej coś na ten temat powie.
Wysokorado pani Wójt, w chwili obecnej trwają wyjaśnienia, jak wyglądała procedura nadawania tego pierścienia, jak wyglądał pierścień i czy są takie dokumenty w latach 90. Wymaga to przeglądnięcia akt sprawy, dokumentów, które mają kategorię A. Tych dokumentów jest troszeczkę, ponad 10 ksiąg. To są posiedzenia z sesji Rady Gminy, z posiedzenia Zarządu Gminy. Trzeba po prostu dojść do dokumentów i sprawdzić, czy był wzór tego pierścienia, jaka była procedura jego nadawania i czy były też zarządzenia czy uchwały określające ewidencję prowadzenia osób, które takim wyróżnieniem zostały obdarowane. W chwili obecnej mogę tylko powiedzieć, wyjaśniając sprawę pani Darii Onyśko, że rzeczywiście w roku 2013, kiedy osoba, która zastępowała mnie w tym roku, na pewno nie była zorientowana, że taki rejestr jest prowadzony. Zostało to wyjaśnione. Zostały również przeanalizowane wszystkie strony internetowe, gdzie te pierścienie herbowe zostały wręczane. I rzeczywiście z tego miejsca chciałabym przeprosić panią Darię Onyśko, że w takim wykazie się nie znalazła, ale potwierdzam, że pierścień herbowy został przyznany we wrześniu, nie pamiętam daty dziennej, ale we wrześniu 2013 roku podczas uroczystości zakończenia jej kariery sportowej. Miało to miejsce na obiektach Liceum Ogólnokształcącego imieniem Kopernika w Kołobrzegu i potwierdzam, że rzeczywiście pani Daria Onyśko w tym wykazie powinna się znaleźć.
Pan Mirosław Dziewiątowicz, bardzo proszę.
W zasadzie pani kierownik działu promocji wszystko powiedziała, to co chciałem powiedzieć. Chciałem tylko dodać, że napisałem drugą interpelację w sprawie pierścieni herbowych i również chciałem państwu powiedzieć, że już po ukazaniu się mojej pierwszej interpelacji na BIP dostałem od osób fizycznych informację, że lista jest niepełna. I dlatego była prośba do pani wójt, żeby zweryfikować tą listę, która była wysłana na odpowiedź na pierwszą interpelację i ewentualnie właśnie zrobić jakieś zmiany, poprawki. Aczkolwiek no, uzupełniła moją wypowiedź pani kierownik. Dziękuję bardzo.
Pan Marek Leciacho, bardzo proszę.
Mimo wszystko ja będę drążył ten temat i powiem państwu, że to wy się powołaliście w swoim piśmie na ewidencję środków trwałych. I stwierdziliście w tym piśmie jednoznacznie, w ewidencji środków trwałych brak jest pierścieni herbowych, co oznacza, że wszystkie pierścienie zostały rozdane. To jaka ewidencja w takim układzie jest prowadzona, skoro ja tu wam przedkładam pierścień?
Pani wójt, jest w stanie pani odpowiedzieć na to pytanie, czy po zakończeniu tych czynności sprawdzających.
Może dokończmy te czynności sprawdzające. Nie mogę się wypowiadać, jak mnie jeszcze tu nie było. Należałoby sprawdzić dokładnie, dociec, jak to wyglądało, od kiedy to się zaczęło, ile było, powiedzmy, zakupionych pierścieni herbowych. I myślę, że damy odpowiedź i taką, no, sprawdzoną, bo w tej chwili to możemy sobie tylko gdybać.
Pani Barbara Pomińska, bardzo proszę.
Ja mam pytanie do pani wójt. Czy w związku z wyjawianiem nowych nieprawidłowości w zarządzaniu gminą, tudzież nieprawidłowości w dokumentach, czy pani wójt bierze pod uwagę kontrolę audyt zewnętrzny gminy? Bo mam wrażenie, że te dwie sprawy, które dzisiaj są poruszane, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej i boję się, co będzie dalej.
Tak, trwają już rozmowy w tej sprawie. Pani przyjdzie do audytu, rozpocznie audyt od miesiąca lutego. 4 czy 7 lutego ma już rozpocząć.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Wyciacho.
Kończąc temat, oczekiwałbym od pani wójt, że takie pisma z przeprosinami jednak powinny trafić do tych osób, które pominęliście państwo w odpowiedzi. I to by było zwieńczeniem jakimś tych pomyłek, które tu nastąpiły. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani wójt?
Tak, na pewno pójdą, uzupełnimy listę, sprawdzimy wszystko, co możliwe i wyślemy takie pisma.
Pan Tomasz Elmaszewski.
Pytanie troszeczkę innego kalibru. Jest okres zimowy. Co jakiś czas słyszymy, że w Polsce i tutaj w naszym rejonie zdarzają się jakieś pożary i zaczadzenia. Czy pani wójt interesowała się, kiedy ostatnim razem były czyszczone kominy, sadzy w budynkach tutaj naszej gminy? Nie tylko przeglądy kominiarskie, ale tak fizycznie, bo jeden z mieszkańców twierdzi, że od ponad 20 lat nie było nic takiego robione. To, że mamy samochody straży pożarnej, no to lepiej, żeby ich nie używać do pożarów.
Proszę.
W tej chwili nie mogę odpowiedzieć jednoznacznie, ale czyszczenie kominów miało odbywać się w miesiącu październiku przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Także sprawdzę, czy one były i czy zgłaszający mają rację, czy po prostu nie widzieli.
Bo najczęściej jest to przegląd kominiarski, przychodzi kominiarz, sprawdza, czy jest dobra wentylacja i na tym się jakby ten przegląd kończy. A no, są budynki te nasze już gminne, które mają tam ileś dziesiąt lat i ta sadza się tam zbiera, a nie jest wyczyszczona konkretnie.
Tak, słuszna uwaga. Przykładem było zapalenie sadzy w Rusowie w budynku prywatnym.
Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Ja, pani wójt, chciałbym tutaj złożyć jedno takie zapytanie. Może na razie nie będę formułował wniosku, bo mam nadzieję, że tutaj służby gminne w końcu sobie poradzą z tym problemem, który był już wcześniej zgłaszany. Dotyczy to nieruchomości na wyjeździe z Olszyny na 11. W tym miejscu ma lada moment prawdopodobnie zostać umiejscowiony przystanek autobusowy, który stał wcześniej po drugiej stronie, o czym wcześniej mówiliśmy, na terenie prywatnym. Stąd został w tej chwili zlikwidowany i ma zostać umieszczony po drugiej stronie ulicy, jak też tam twierdzą osoby zajmujące się transportem i dowożeniem dzieci do szkoły, że jest to właściwa strona, gdzie ma być umieszczony ten przystanek, bo z tej strony są po prostu drzwi od gimbusa i to zdecydowanie łatwiej jest wsiadać i wysiadać. Ale chciałbym powiedzieć o tej nieruchomości, na której jest zawalony budynek. Dotyczy to osoby, która pracuje tutaj w zasobach pracowników gminnych. No, jeśli sama nie jest w stanie tego zrobić, uporządkować, to być może trzeba by jej pomóc. Jakiś, nie wiem, ciągnik z Gosiru czy coś, kilku kolegów zmobilizować, żeby to w końcu uporządkować, bo dzisiaj to nie tylko jest zawalony budynek, ale tam są wyrzucane śmieci, robi się powoli śmietnisko. Będziemy mieć lada moment do czynienia z jakimś tam zagrożeniem epidemiologicznym. Dzieci czekają tam na autobus. Wiemy, że różne pomysły do głowy przychodzą. Będą się bawić na tych ruinach. Niech dojdzie do jakiejś katastrofy budowlanej i, no i będziemy mieć problem tutaj my wszyscy. Także póki można to jakby zabezpieczyć i doprowadzić do porządku, to bardzo bym prosił, żeby no po raz kolejny, bo tu już wcześniej koledzy się na ten temat wypowiadali, żeby w końcu tę sprawę no załatwić. Panie wójt.
Szanowni radni, wiecie dobrze, że jest to ciężka sprawa. Bo albo my zapłacimy i uporządkujemy i na tym się skończy, bo no, trudno jest rozmawiać z kimś, kto jest właścicielem i naprawdę nic tam nie robi. Spróbuję jeszcze raz rozmawiać. Może w jakiś sposób wyegzekwuję. Postaram się, żeby tą sprawę załatwić, żeby nie straszyło to przybywających gości, przejezdnych, ta posesja.
Tak, ja już tutaj nie mówię o tych względach estetycznych, ale tylko ze względu bezpieczeństwa no i problemów, które mogą tu spaść na nas wszystkich. Myślę, że można znaleźć narzędzia, żeby to naprawdę w końcu wyegzekwować, żeby to stało się, wyglądało no, normalnie, żeby było bezpiecznie tam. Nie widzę więcej głosów. Punkt 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. W zasadzie wszystkie interpelacje zostały, odpowiedzi na interpelacje zostały udzielone. W dniu dzisiejszym do Biura Rady wpłynęła również odpowiedź na interpelację pana radnego Andrzeja Staszałka dotycząca ryczałtów za używane samochody osobowe do celów służbowych, na której odpowiedź był przedłużony termin do dnia dzisiejszego, ale od rana wpłynęła. Wszystkie odpowiedzi są umieszczone w BIP-ie, zarówno zapytania, jak i odpowiedzi są dostępne zarówno do państwa, jak i wszystkich mieszkańców. Czy macie jakieś państwo pytania w tej sprawie? Nie widzę głosów. Punkt 12. Wolne wnioski. Nie widzę. Panie wójt, słowo końcowe. Szanowni państwo, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo za udział. Zamykam obrady 5. sesji Rady Gminy Ustronomorskiej.